Wolna antena. Radia Wnet.
Dzień dobry Państwu, Stefan Truszczyński, Radio Wnet, 11.12, czwartki. Jesteśmy w studio, pełnej gotowości, a z nami pan minister Jan Parys. Dzień dobry panie doktorze. Panie
dzień dobry, kłaniam się.
Działaczu Solidarności, ale zapytam pana o ostatnią pana aktywność, to znaczy o dyplomację, o sprawy Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Może taki jakby trochę wykład, trochę informacja, co to w ogóle jest to Ministerstwo Spraw Zagranicznych i czym powinno być?
No właśnie, to czasem są różne nieporozumienia w tym zakresie, ponieważ niektórym się wydaje, że dyplomacja to jest chodzenie na przyjęcia i taki przyjemny sposób spędzania czasu, uśmiechanie się, mówienie okrągłych, grzecznych słów. Natomiast tak naprawdę tu idzie o to, że każde państwo ma swoje priorytety. Dla Polski rzeczą najważniejszą jest bezpieczeństwo. Leżymy w takim miejscu w Europie, gdzie to bezpieczeństwo jest, no mówiąc krótko, stale zagrożone. I leżąc między Niemcami a Rosją, musimy cały czas, także wtedy, kiedy jest pokój, troszczyć się o to bezpieczeństwo państwa, czyli budować sojusze, troszczyć się o to, żeby nie zostać wyizolowanym na wypadek zagrożenia. I w czasie pokoju kraju broni Ministerstwo Spraw Zagranicznych, w czasie wojny Ministerstwo Obrony. Więc bezwzględnym i jedynym priorytetem polityki zagranicznej w Polsce, moim zdaniem, powinny być sprawy bezpieczeństwa, a nie jakiekolwiek inne.
No właśnie, pan łączy te dwa resorty. Był pan ministrem obrony narodowej, potem po tym zdławieniu rządu Jana Olszewskiego przestał pan być, ale potem był pan ważnym w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, człowiekiem odpowiedzialnym za chyba politykę. Ja nie umiem tych zakresów rozgraniczać, ale gabinet polityczny to zawsze dla mnie tak dziwnie brzmi. Natomiast jak jest to w tym, że Ministerstwie Spraw Zagranicznych? Bo co zmiana, a niestety chyba za często te zmiany są, uważam, że te resorty powinny być bardziej stabilne, nie mogą podlegać takim szybkim partyjnym decyzjom i zmianom. Jak jest z tymi osławionymi kadrami w Ministerstwie Spraw Zagranicznych? Jaka to jest w ogóle masa, ilość ludzi w kraju i za granicą?
Proszę pamiętać, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych to są nie tylko osoby pracujące w centrali, to są osoby pracujące w ponad 100 ambasadach na całym świecie. Prawie przy każdej ambasadzie jest konsulat. Są instytuty polskie, więc to jest w sumie 100 kilkadziesiąt placówek zagranicznych, więc w sumie to jest prawie 4000 ludzi. Proszę pamiętać, że tam oprócz kadry merytorycznej są sekretarki, kierowcy, oficerowie ochrony, łącznościowcy, czyli pewne takie, powiedziałem, zaplecze czy struktury pomocnicze, bez których placówki dyplomatyczne nie mogą funkcjonować. Więc to nie jest tak, żeby te 4000 osób to byli ludzie zajmujący się wyłącznie dyplomacją. Tych ludzi jest dużo mniej. Chcę powiedzieć, że zdaję sobie sprawę zarówno z zalet, jak i z wad kadr tego resortu. Natomiast na tle całej administracji ten resort jest wyjątkowy, dlatego że ponad 200 osób ma stopień doktora, ponad 30 ma stopień doktora habilitowanego, czyli że mówiąc krótko, połowa polskich uczelni nie ma takiego zasobu kadrowego, jaki jest w MSZ-cie. To jest rzecz wyjątkowa, jeśli idzie o instytucje administracji państwowej. Oczywiście problem nie tylko w tym, żeby ktoś miał formalny tytuł, jeszcze musi mieć wolę pracy, musi być sprawny, inteligentny, ale najwięcej zależy od szefostwa, ponieważ to szef resortu wytycza kierunek i zadaniuje ludzi, albo też no, sprzyja temu, żeby nic nie robić, więc myślę, że ta kadra jest jedyna w swoim rodzaju i ani kancelaria prezydenta, ani kancelaria premiera w zakresie dyplomacji takiego zaplecza, takiego aparatu po prostu nie mają.
Ale jest jeszcze taka sprawa, że wykształcenie, cenzus, oczywiście szalenie ważne, znajomość języków, ale panie ministrze, wielu naszych wspaniałych niby przedstawicieli wykształconych, działających w imieniu Polski za granicą, postępuje i zachowuje się, żeby nie przesadzić, dziwnie albo wrogo, albo wręcz szkodzi Polsce, albo uczestniczy w akcjach, które, no przykład ostatni, prawda, Unia Europejska. Jak się z tym poradzić w tym resorcie, który, jak pan mówi, ma tak ogromny, szeroki zasięg, jak tak daleko ci ludzie pracują, tak trudno na co dzień, myślę, ich kontrolować nawet. A poza tym, no, i jak dotrzeć do tego, kim oni naprawdę są?
Proszę państwa, równo rok temu, w czasie zjazdu PiS-u, prezes Jarosław Kaczyński mówił o złogach w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, ale zapomniał o tym, że już od ponad 2 lat leży w Sejmie i czeka na rozpatrzenie ustawa o służbie zagranicznej, która by pozwoliła przeprowadzić właśnie pewne zmiany pod kątem przydatności różnych ludzi, pod kątem ich wykształcenia. I dopóki tej ustawy nie będzie, to tych przypadków, o których pan redaktor wspomniał, no pewnej nielojalności wobec państwa polskiego, no nie da się wyczyścić. Ta ustawa miała być pewnym narzędziem. No okazało się, że interes partykularny, nie wiem, 200-300 osób jest ważniejszy niż dobro Rzeczpospolitej, ponieważ ta ustawa została przez posłów i to, a właściwie przez jedną konkretną posłankę z PiS-u zatrzymana. Więc na dzień dzisiejszy rzecz wygląda tak, że tej ustawy nie ma. A przeciwnie, ludzi PiS-u się od grudnia eliminuje. Mówię to w sposób jasny, klarowny, jednoznaczny. Eliminuje wszystkich ludzi, których przyprowadził minister Waszczykowski. Po prostu zaczęto ścigać, prześladować i likwidować.
No to brzmi dość niewiarygodnie nawet, ale ja mam prawo panu wierzyć, znając losy różnych ludzi. Ale jeszcze chciałem wracać do tych wnętrza tych ludzi, do ich... Naprawdę dzisiaj wszyscy się zachwycają, że pani Merkel dostrzegła głupotę w sprowadzaniu milionów ludzi różnych, niekoniecznie skazanych na uciekanie, ale po prostu starających się polepszyć sobie swój byt i co się stało w Europie. Teraz mówiono o tym, krzyczano, kamuflowano różne akty gwałtów, barbarzyństwa dzisiaj. Tak samo chyba jest w sprawach wielu. Na przykład właśnie o tym, o czym pan minister przed chwilą mówił, wiadomo było od chyba lat. I o tym, kto, who is who, tak naprawdę. I o tym, co robią na przykład kadry, bo mi się wydaje, że w każdej instytucji, oczywiście szef decyduje, ale muszą być wykwalifikowane siły, które potrafią ocenić przydatność, prawdziwą pracę lub wredną pracę swoich ludzi. I to są chyba kadry.
Tak. Tak, oczywiście. Tutaj mnie się wydaje, że najważniejsze jest to, żeby na czele każdego resortu stał ktoś, kto nie tylko jest politykiem, ale jest fachowcem. I myślę, że pierwsze 2 lata rządu PiS-u były rządami, kiedy wszyscy w Ministerstwie Spraw Zagranicznych doskonale wiedzieli, że Witold Waszczykowski jest zawodowym dyplomatą i wysoko kwalifikowanym i szanowanym w świecie. I proszę zauważyć, że w ciągu tych 2 lat pierwszych rządów Prawa i Sprawiedliwości w Polsce byli najważniejsi politycy świata. Był prezydent Obama, był prezydent Trump, był papież Franciszek, był prezydent Chin. Mało tego, został przeprowadzony szczyt Paktu Północnoatlantyckiego, na którym przeforsowano decyzję o tym, że będzie u nas stacjonowały siły zbrojne paktu. Został uzyskane dla Polski członkostwo na okres 2 lat w Radzie Bezpieczeństwa. Została wzmocniona Grupa Wyszehradzka i wykreowane Trójmorze. Jednym słowem, to były lata wielkich sukcesów polskiej polityki zagranicznej. I niezależnie od tego, ile osób w ministerstwie jakoś kontestowało nową politykę czy nowy rząd, to wszyscy te sukcesy ministra Waszczykowskiego widzieli i szanowali, bo one są ewidentne. To zresztą budziło dużą zawiść, te sukcesy, ponieważ wszystkim wydawało, że to jest uzyskane, nie wiem, łatwo, prosto przez... A tymczasem to była bardzo ciężka, skomplikowana praca negocjacyjna na wielu frontach przez te 2 lata, która właśnie dała to, co dała. Od stycznia mamy zupełnie inną sytuację i zupełnie nową politykę i zupełnie nowe osoby.
Tak. Ja miałem przyjemność, wielką okazję poznać pana konsula, ostatniego konsula w Nowym Jorku, czy w Waszyngtonie właśnie. Teraz do końca życia mieszkał w Nowym Jorku. Kazimierza Krasickiego, który był desygnowany, był asystentem Becka, ministra Becka, i który był w Stanach w tych najgorszym, najtrudniejszym okresie. Mieszkałem nawet u niego i sporo czasu miałem okazję, przyjemność, szansę wysłuchania. Myślałem wówczas o ludziach, którzy znajdowali się na topie, o selekcji tej pozytywnej, opatrzeniu na, nie tylko na język, chociaż to oczywiście podstawa, na poglądy, ale w ogóle na klasę tych ludzi. Czy teraz przy tych możliwościach technicznych, wywiadowczych, podsłuchowych i tak dalej, to ta sprawa zeszła na plan dalszy? Kto nie, to jest?
Nie, ci chwileczkę. No, najważniejszą rzeczą jest zapewnić każdemu resortowi nowe kadry. I tutaj minister Waszczykowski uruchomił Akademię Dyplomatyczną, która 2 razy w roku miała przyjmować po 30 kandydatów, czyli 60 nowych młodych dyplomatów wykształconych z dużego konkursu, bo na te 30 miejsc zgłasza się 400 osób. Więc można powiedzieć, że to jest śmietanka. Więc tutaj była od początku był położony nacisk na to, żeby nasycać resort nowymi ludźmi z młodego pokolenia, którzy myślą po nowemu i nie mają jakichś starych uwarunkowań czy uzależnień. Natomiast oczywiście ci młodzi ludzie będą wysoko kwalifikowani czy doświadczeni za ileś lat. Na dzień dzisiejszy trzeba sobie powiedzieć, że polityka jednostronnych ustępstw, która była prezentowana od grudnia ubiegłego roku, nie przyniosła efektów, ponieważ po pierwsze mamy wściekły atak
na Polskę.
Na Polskę ze strony Komisji Europejskiej, mimo że nam niektórzy politycy krajowi obiecywali w kwietniu i na początku maja, że już będzie porozumienie, już
trwa.
Na 85% jest zgoda. Tymczasem widać, że tu nie ma żadnej zgody, jest po prostu wściekły atak. No i widać również, że ta metoda jednostronnych ustępstw wcale nie spotkała się z jakimś, nie uznaniem, szacunkiem, aprobatą, zrozumieniem po stronie Brukseli. Przeciwnie, okazało się, że Bruksela żąda od nas kapitulacji, czyli tego, żeby uznać pełną władzę Brukseli nad polskim wymiarem sprawiedliwości, w ogóle nad polskim rządem. No i z tego wynika jedno, że do polityki trzeba brać ludzi z charakterem, a na pewno nie można brać ludzi, których jedynym, jakby to powiedzieć, rodowodem jest działalność pacyfistyczna. Bo jeżeli jesteśmy Polakami, leżymy między Niemcami a Rosją, to tu nie ma miejsca na pacyfizm. Jeżeli ktoś jest pacyfistą w Polsce, to znaczy, że jest umysłowo ułomny. Po prostu to jest niemożliwe, chyba nie jest mężczyzną. Nie rozumie, co się dzieje. Gdzie leżymy?
Tchórzliwe.
Tak, tak. To są zawodowi tchórze.
A czas szybko leci i miesiąc za miesiącem to jest szalenie dużo czasu. To tak samo jak w sprawach ustawy antypolskiej rzekomej winy Polaków, to co rozwijają życie amerykańscy przeciwko nam, tak samo jeśli chodzi o egzekwowanie odpowiedzialności ze strony Niemiec, bo to Niemcy powinni za to wszystko zapłacić grzywą gotówką. Panie ministrze, dobrze. Teraz tak, jesteśmy w określonej sytuacji. Ma pan do czynienia z ludźmi, którzy są na etatach, którzy mówią, że mają bardzo duże doświadczenie. Co można zrobić, żeby jednak tych ludzi przekonać do takiej działalności ostrzejszej? Tylko od góry to zależy. Weźmy przykład ambasad. Mieliśmy bardzo rozbudowaną sieć ambasad. Sikorski zaczął je likwidować, tak, głównie w Afryce.
30 prawda? Placówek
zlikwidował. No dobrze, ale jak długo my jeszcze będziemy mówili o Sikorskim i o tym złym, co on robił?
No teraz trzeba je odbudowywać, ale to trwa i kilka placówek już odbudowano, ale to oczywiście trwa. To wymaga i pieniędzy, i ludzi, i tak dalej. No tego się nie robi z dnia na dzień.
Tak, ale czy się robi?
Owszem, w ciągu ostatnich 2 lat odbudowano kilka placówek, tak.
Tak. Tak. A jakie są główne kierunki, gdzie my powinniśmy zwrócić uwagę? Ta Afryka, która jest groźna dla całego świata w związku z przeludnieniem, ale jednocześnie Afryka, gdzie się wszyscy pchają, począwszy od Chin, Rosji.
Panie redaktorze, nie, spójrzmy prawdzie w oczy. Afryka jest ważna, ale nie jest dla Polski najważniejsza. Polska leży tu, gdzie leży. Pan premier w tym tygodniu udzielił wywiadu w tygodniku Gazeta Polska, gdzie na pytanie o stanowisko naszego państwa w obliczu pewnych napięć między Europą a Ameryką odpowiedział, że to, no, to jest niedobre, że Polska znalazła się między młotem a kowadłem, bo musi wybierać. I ja się zgadzam, jesteśmy między młotem a kowadłem, ale tu nie idzie, to nie jest tylko wybór między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską. To jest wybór między Stanami Zjednoczonymi, które nam gwarantują bezpieczeństwo, a Unią Europejską, która nam nic nie gwarantuje. Przeciwnie, która nas szykanuje, ponieważ jak widzimy na przykładzie postępowania Timmermansa, przeciwko Polsce jawnie działa. Jak widzimy, na podstawie projektu budżetu Polsce zabrano 25 miliardów. Unia Europejska robi wszystko, żeby nas i cały nasz region, bo uderza finansowo w cały nasz region, zdeprecjonować, żeby z nas uczynić peryferie gospodarcze i polityczne. Jednym słowem, z Brukseli nie ma podstaw, żeby się czegokolwiek dobrego spodziewać, przynajmniej przy tej ekipie, która jest w tej chwili, która tak naprawdę nie wiadomo, kogo reprezentuje i nie wiadomo, od kogo zależy. Wiemy na przykład, że pan Timmermans jest wielkim przyjacielem pana Sorosa i właściwie realizuje jego polecenia, a nie czyjekolwiek inne. Więc trudno się spodziewać, żeby on był zwolennikiem jakiejkolwiek ugody uczciwej z Polską, prawda? Tu w ogóle trzeba sobie jasno powiedzieć, że my często zajmujemy się zagrożeniami ze wschodu, ze strony Moskwy, natomiast zapominamy o tym, że no niektóre państwa zachodniej Europy bardzo negatywnie przyjęły zwycięstwo Prawa i Sprawiedliwości w końcu 15 roku i właściwie od samego początku zaczęły prowadzić akcję polityczną w mediach, ale również w naszym państwie, żeby destabilizować legalnie wybrany rząd. Kiedy pracowałem w MSZ-cie, to tam natychmiast została powołana komórka, która śledziła tę antypolską działalność państw zachodnich, a właściwie jednego państwa zachodniego. Oczywiście, kiedy odszedłem, ta komórka została natychmiast zlikwidowana, ponieważ w tej chwili obecne kierownictwo ministerstwa nie jest zainteresowane rzetelną informacją na temat tego, kto działa przeciwko Polsce.
Pan Timmermans jest przedstawicielem bardzo małej grupy. On miał bardzo mało głosów. I nagle taki lumping, taka wysoka pozycja, którą zajmuje w Europie, no jest to aż dziwne. Tak samo, dlaczego my jesteśmy ciągle informowani o takich bezkarności naszych eurodeputowanych?
Ale pan Timmermans nie ukrywa tego, że jest wieloletnim znajomym Sorosa, że od niego dostaje dyspozycję i że to on jest dla niego najwyższym autorytetem i że widział go na przykład w maju tego roku, tak? I w ogóle powstaje pytanie, dlaczego pan Soros, jak przyjeżdża do Europy, jest przyjmowany na kolanach przez urzędników Unii Europejskiej, tak? Przecież to jest zwykły spekulant, de facto złodziej.
Jeśli chodzi o nasze działanie, to my musimy się bronić, a nie tylko mówić o tym, że ktoś, kto nas atakuje czy oszukuje, jest mądry, inteligentny i zasobny w pieniądze. Mnie się wydaje, że jest pora. To, co zobaczyłem, widzieliśmy teraz na sali głównej w Europarlamencie, że już teraz mało posłów przychodzi, że jest jakiś odwrót, że nie chcą słuchać tych bzdur u nas. Myśmy teraz przeprowadzili Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich. Krzysztof Skorwoński prowadził takie wielkie spotkanie dziennikarzy z całego świata. No te bzdury, które oni opowiadali o Polsce, a właściwie można powiedzieć to, gdy zorientowaliśmy się, że oni tak mało wiedzą po prostu. Jest przerażające.
Ale kto?
Dziennikarze zagraniczni.
Tak,
po prostu nic o Polsce nie wiedzą. Aferują wyroki na podstawie jakichś innych informacji prasowych, niesprawdzonych i to wskazuje, że cała nasza ofensywa na rzecz informacji o Polsce jest beznadziejna.
Znaczy rzeczywiście no, w wielu krajach zachodniej Europy, które głoszą wolność i prawdę, tak naprawdę nie zawiera, czy nie posiada mediów, które by rzetelnie informowały o tym, co się gdziekolwiek dzieje, w tym również w Polsce. W okresie tych ubiegłych 2 lat zespół, który mi podlegał, zarejestrował ponad tysiąc skrajnie negatywnych, fałszywych opinii drukowanych na temat Polski w prasie niemieckiej. I te materiały, jednym słowem, były. Pewnie teraz tego nikt nie kontynuuje, ponieważ nikt nie jest zainteresowany rzetelną informacją w tym zakresie. Natomiast śledzenie tego, kto co mówi o Polsce, jeśli idzie o zachodnich polityków, który dziennikarz, jak bardzo kłamie, jest oczywiście podstawowym obowiązkiem, bo na tej podstawie można wyciągać wnioski, kto kim jest. Trzeba pamiętać, że media zachodnie tylko pozornie są niezależne. Widzieliśmy na przykładzie tego, jak prasa niemiecka ukrywała przez kilka dni ogromne przestępstwa, jakie miały miejsce w czasie nocy noworocznej w Kolonii. I to pokazuje absolutny no, taki serwilizm wobec władzy, podporządkowanie władzy i to, że żaden kodeks etyki, żadna prawda tam się nie liczy. Liczy się tylko służalstwo wobec rządu. Ta nagonka wobec Polski, która jest prowadzona w Niemczech, w mediach, jest oczywiście sterowana. I dobrze wiadomo, kiedy się zaczęła, w którym ministerstwie wydano dyspozycję. Zresztą widać, jeżeli się analizuje te informacje, że argumenty są, jednego dnia zaczynają być takie, innego dnia inne, że tak jakby akcja jest sterowana. Więc nie miejmy złudzeń, że mamy przyjaciół. Jest bardzo ostra konkurencja w Europie o pozycje, o wpływy. I jeżeli jacyś polscy politycy piszą skargi na polski rząd, czy na Polskę do Brukseli, no to jest to oczywiście rzecz, która szkodzi właśnie nie tyle rządowi, co Polsce. Opozycja, ja rozumiem, że nienawidzi rządu, ale ta opozycja powinna odróżniać rząd od państwa, prawda? Bo prawem opozycji jest krytykować rząd, natomiast nie jest prawem opozycji działać na szkodę państwa polskiego. A trzeba pamiętać, że no, im słabsza Polska, tym silniejsi nasi przeciwnicy. Więc każdy, kto działa na szkodę państwa, no, wzmacnia tym samym pozycję naszych przeciwników, tak? Utrudnia pozycję podejmowania polityki przez rząd.
Dyplomacja jest sztuką załatwiania delikatnego, ale gdzieś muszą być jakieś granice. A poza tym, jeśli my nie możemy często się sami między sobą dogadać, a już szczególnie chciałem o to właśnie zapytać, jak pana zdaniem jest tą jednością polskich obywateli za granicą? Czy w tej sprawie można powiedzieć, że jest trochę lepiej, czy to się zmienia, czy w dalszym ciągu obserwujemy podziały i grupki, które potem reprezentują nas nieszczególnie
za granicą?
W danych krajach, tak.
No cóż, Polonia jest zróżnicowana, ma różne, składa się z grup różnych pokoleń, które w różnym czasie przybyły do swoich krajów zamieszkania, więc ja rozumiem, że tam jest wiele organizacji, że one mają różne cele, jedni zajmują się sprawami, nie wiem, edukacyjnymi, inni humanitarnymi, inni jeszcze jakimiś częściowo politycznymi. Natomiast no, jednak interes państwa polskiego powinien być szanowany przez wszystkich.
No właśnie, no, czasem widać, że
to nie zawsze jest.
Jednoczenie może nastąpić w wypadku tej sprawy pomnika Katyńskiego w Jersey. Coś takiego jednak miało miejsce. Czy dopiero w obliczu jakiegoś takiego spektakularnego zagrożenia to może nastąpić? Czy działania już tutaj pomocnicze naszego Ministerstwa Spraw Zagranicznych nie są za małe?
Ministerstwo nie może ingerować w życie Polonii. Nie ma do tego uprawnień, żeby tą pomagać. Polonię organizować albo nią zarządzać, czy nią sterować. Może co najwyżej, nie wiem, namawiać do współpracy, może udostępnić, nie wiem, salę w instytucie.
No właśnie, no pomoc
może zaprosić na herbatę, czy na kolację i zainicjować jakąś rozmowę, natomiast te organizacje polonijne są samodzielne, niezależne i tutaj no, prawo nie pozwala, żeby ingerować bezpośrednio w działanie tych organizacji.
Te grupy ludzi w zbożnym celu działające często szukają oparcia w konsulatach, w ambasadach i to jest chyba możliwe i zależy, jak słyszymy od nich, bardzo dużo od stosunku ambasadora, od stosunku no Polski po prostu, pośrednictwa, ich praca. Niemcy na przykład się nie certolą, robią instytuty, działają w Polsce, z innych krajów też różne agendy, powiedzmy ogólnie, które pomagają tamtym obywatelom. Więc to rozdzielenie takie, oni zresztą mówią, że oni nie są żadną Polonią, oni są Polakami.
No tak, no to już mniejszą nazwę, ale chodzi o to, że placówka dyplomatyczna musi być bardzo dyskretna i nie może ręcznie działalnością Polaków za granicą sterować. Może apelować, może sugerować, ale to musi być bardzo delikatne.
Pomagać, myślę, że powinna. Na przykład teraz zacząłem mówić o tym pomniku, więc jest tutaj... Dzień dobry panu, jest pan Bogdan Rutkowski, właśnie wszedł do studia i dzięki pana inicjatywie moim właściwie pomyśle powstał pomnik uzupełnienia jakby pomnika Smoleńskiego. Krótko mówiąc, chodzi o to, żeby zejść pod ziemię, żeby oprócz tego, co stoi, w przyszłości zastanowić się, czy nie można zrobić w tym miejscu pod ziemią, pod płytą placu Piłsudskiego No właśnie, panie Bogdanie, jak to, bo nie możemy tego pokazać, nie jesteśmy telewizją, jak pan to rysuje?
Znaczy ja widzę, nie rysuję, prawda? Bo narysowane to jest...
Proszę do mikrofonu i
chciałbym,
głośnie.
Znaczy, to jest taki projekt trochę oparty na koncepcji tego, co jest w Luwrze, prawda? Bo jakby przecieramy, nie przecieramy ścieżek, tylko jakby szukamy rozwiązań, które gdzieś istnieją i tak jest mniej więcej zrobione, ponieważ ten plac jest wykorzystywany 2-3-krotnie w roku tylko przy jakichś okazjonalnych sprawach, a po drugie tam powstają chyba racjonalne argumenty i zarzuty, że już jest za dużo tych pomników, no bo już po postawieniu pomnika we wrześniu chyba będzie postawione Lecha Kaczyńskiego, będzie już 4 pomniki, prawda, a w kolejce są następni kandydaci, prezydenci czy inni wielcy Polacy. Dlatego pomysł polega na tym, żeby nie ruszając tej struktury zagospodarowania przestrzennego
na wierzchu.
Placu, na wierzchu właśnie, żeby zrobić nawet kilka poziomów. Nawet tam jest taka koncepcja, żeby nawet na planie emblematu lotniczego, czyli flagi lotniczej, prawda, tej szachownicy, na różnych poziomach jakby miejsce dla różnych, że tak powiem, prezydentów. Czyli dla,
nie ingerując absolutnie w pomnik Kaliny.
Absolutnie, ani bo jest planowana w przyszłości, czy nie wiadomo kiedy, rozbudowa placu, znaczy odbudowa Placu Saskiego, prawda, czyli żeby nie wchodzić w tą substancję, ani podziemia ewentualnej rozbudowy. Natomiast ten plac jest tak wielki, bo ma chyba ze 3 hektary, że można by zbudować no, piękne podziemne muzeum, mauzoleum, panteon, sanktuarium, jak to zwać, gdzie byłyby jakby nawet różne sale, jedne poświęcone Lechowi Kaczyńskiemu, inne tej tragedii smoleńskiej, inne Piłsudskiemu, inne żołnierzom, pomnikowi żołnierzy nieznanych, prawda, i tak dalej, i tak
bitwą
dalej.
Bitwom wymienionym na przykład.
Tak,
na...
tak. No można by jeszcze w przyszłości, być może obecny pan prezydent zasłuży obecną akcją i być może też kiedyś w przyszłości następne pokolenia powiedzą, że tu warto by postawić, ponieważ nie ma miejsca na zewnątrz. Mówię, wewnątrz można by zrobić. Mało tego, tak jest pomnik Lincolna zrobiony w Kongresie Amerykańskim, prawda? Pięknie wyeksponowany i on nawet jest wielkości chyba 3-krotnej wielkości w stosunku do naturalnej. Dlatego mi się wydaje, że jest to warty pomysł. Mało tego, byśmy wytrącili ten argument opozycji, że jest to zawłaszczanie, prawda, przez jedną opcję w tej chwili polityczną. Nie, bo byśmy zrobili miejsce, taki panteon dla wszystkich wielkich Polaków i nie tylko prezydentów, może nawet taki ring dla wszystkich królów, żeby to była też tam ścieżka edukacyjna pod spodem, prawda, jakieś artefakty, historia, tak. Jest to ciekawy temat. Natomiast chciałbym, jeśli pan pozwoli mi, bo w tej chwili ruszamy z taką akcją, też przede mnie zainicjowaną, odzyskanie lwów z Pałacu Kazanowski. Nie wiem, czy ludzie sobie zdają, to są te lwy w Sztokholmie, przed parlamentem sztokholmskim.
Ukradzione.
Znaczy, no tak, no jak każda zawierucha wojenna, prawda, jak Niemcy nas ograbili, tak samo. Tak, no jest to w Potopie pisanym i Zagłuba też tam nawet jest opis, jak on tam w tym pałacu urzęduje, działa. Ale chodzi o to, że Polska podpisała akt, znaczy pokojowy między Szwecją. Tyle, że nigdy nie miała siły czy inwencji, żeby odzyskać. Ja, jako projekt, jako artysta, wiem, jak to zrobić w taki makiaweliczny sposób. Co to znaczy makiaweliczny? To znaczy tak, bo oczywiście oddać nam nie oddadzą, ale jest sposób, nie zdradzę go, żeby był wilk syty i owca cała. Możemy tak zrobić, że uzyskamy to dobro nasze, które się tu powinno znaleźć w Warszawie. Oczywiście tego pałacu już nie ma, to jest fragment i tam bodajże księża, nie pamiętam jak się nazywa ten zakon, który tam na krakowskim przedmieściu, bo tam jest tylko resztówka tego. Ale być może te lwy można by postawić właśnie na Placu Piłsudskiego, przed pomnikiem właśnie znanego żołnierza, albo może przed Pałacem Prezydenckim.
Ale jak je odzyskać? Kupić? Wykupić?
Nie, no to już odpowiem. Dzisiejsze techniki odtwarzania, tak zwane silikony, pozwalają, że nawet linie papilarne się odzyskuje. Ja często w swojej działalności twórczej, oczywiście medale, jakieś drobne rzeźby, właśnie tak odlewam. Czyli należałoby zrobić kopię silikonową, znaczy formę silikonową, która wiernie z wszystkimi uszczerbkami, brudem, liniami papilarnymi, żeby to była wierna kopia, taka nie do poznania. Mało tego, dzisiaj dzięki spektrometrowi możemy dokonać analizę składu tego oryginalnego brązu i wykonać ją. Jedynie osoba, która będzie miała dostęp do możliwości badania metodą radiową i węglową, byłaby później w stanie stwierdzić, że ten odlew, ten brąz dzisiejszy, no nie ma tych 400 czy tam 500 lat, prawda?
No właśnie, to skoro pan wszedł w sprawy techniczne, to chciałem przypomnieć, że pierwsza nasza styczność to miała miejsce wtedy, kiedy zacząłem mówić o tym pomniku na krakowskim Przedmieściu, innym zupełnie, o tym takim...
Smoleńskim, tak.
Tak, konieczności wyrzeźbienia wszystkich 96 postaci. Pan wtedy, tak. No jakoś mnie poparł, narysował pan to wszystko. To dzisiaj o tym nie mówimy, chociaż może te postacie mogłyby trafić do tego mauzoleum.
Ja uważam, że one tam powinny się znaleźć pod spodem.
W naturalnej wielkości, dokładnie. Jaka jest kondycja rzemieślników, rzeźbiarzy, artystów, no ale wszystkim, ja uważam, że najpierw jak się chce być artystą, to powinno się skończyć i umieć narysować rękę, głowę, twarz, czy wyrzeźbić postać.
Co pan ma na myśli?
Polacy, tak, czy polscy artyści dadzą radę tak wielkiemu zadaniu podołać rzeźbiarze?
Nie widzę chyba problemu. Mi się wydaje, że pytanie jest źle postawione. Tylko
czy
będą środki i wola polityczna?
Tak,
jeżeli będą, to się ludzie znajdą.
Tak? Nie, wie pan, nie wszystkie postacie pomników są, że tak powiem, no, zadowalające. Jakoś tak dziwnie niektóre postacie wyglądają. Poza tym to jest w całej Polsce...
jak się biorą amatorzy za to, no to wie pan.
No właśnie, ale czy ktoś mi powiedział, to jest niemożliwe, to jest tak kosztowne, 96 razy postać wyrzeźbiona. W czym? Pan mówi o jakichś nowych tworzywach, prawda? Niekoniecznie to musi być w metalu, w brązie.
Znaczy, dzisiaj są takie techniki na przykład odtwarzania, że może są tak zwane żywice metalopodobne, które w 96% składają się z opiłków danego metalu i można i w aluminium, takie używam takie środki.
Czy obserwował pan takie rzeźby na świecie?
W Warszawie ma pan wiele, nawet w moim zakładzie,
tak?
Jest taka rzeźba wykonana, która wygląda jak prawdziwy metal, jak się popuka.
Natomiast... A trwałość?
Chyba trwalsze niż metal prawdziwy, bo to jest żywica,
konglomerat. Czyli takich problemów techniczno-ekonomicznych. No ekonomicznych to musiała być jakaś taka wielka składka.
Mnie się wydaje, że w ogóle nie ma problemu na to. W ogóle o tych technicznych uważam, że to są jakby rzeczy, które mnie słuchacze interesują. Natomiast trzeba by się skupić, jest wola polityczna, czy środki.
Tak.
I pan, jaki projekt?
Pan wierzy ciągle, ja wiem, że pan wierzy w tych polityków, ja mniej. I dając im nawet pewne projekty i pewne rysunki i namawiając, to zawsze jest tak, czy im to się opłaca. Jeżeli są z tej opcji, to tak, tylko te, które im.
Ja coś powiem.
I pan też biega i pan im daje te projekty, no i co?
No
więc
właśnie,
miesiące.
Jakby potwierdzam to, co pan mówi, bo byłem ostatnio, znaczy chciałem się, no bo jakby szefem tego pomnika, znaczy tej inicjatywy koordynuje to pan minister Sasin, prawda? No byłem, co prawda nie on, tylko jego jakiś pracownik zaufany rozmawiał, ale powiedział, że no, myśmy to już zadanie wykonali, zameldowaliśmy szefowi, czyli Kaczyńskiemu, i oni już nic nie chcą w tym zrobić. Także nasze inicjatywy rozbijają się. No to są, przecież Jarosław Sellin jest podsekretarzem stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Czyli on taki pomysł powinien, no, przynajmniej się zainteresować. No, wysłuchał, powiedział tak, ale to idźcie sobie do...
Udało mi się, no, i to wręczyć panu ministrowi Kultury i Dziedzictwa. Taki właśnie projekt. No zobaczymy.
Ja myślę, że to trzeba by jako inicjatywę społeczną. I mam taką, ponieważ mam pismo, ale i zapewnienie pani Zofii Romaszewskiej, bo się z nią kilka razy spotkałem.
Która się zainteresowała.
Nawet pokazywałem panu tego e-maila, bo ona jest zainteresowana. Powiedziała, że podpisze się oboma rękoma pod wnioskiem, żeby to zrobić inicjatywę. Ale mam propozycję taką. Zarówno do pana Skowrońskiego, bo to trzeba przede wszystkim jako właściciela tej stacji, żeby pokazać to w mediach, w telewizji, żeby ludzie zobaczyli. No bo jak my opowiadamy o czymś, to jak opowiadać o jakiejś strawie, który każdy inaczej smakuje, a jej nie widzi.
No
to
właśnie.
Trzeba pokazać, zainteresować. Dwa,
no dobrze,
proponuję, jeszcze jedno zdanie.
Działamy.
Proponuję jeszcze jedno zdanie. Proponuję, żeby nawet poprosić pana kancelarię prezydenta, ministra Sallina, czy ministra Glińskiego, żeby drobne środki, to są drobne, żeby zrobić to wizualizację w 3D. Ona polega na tym, że wtedy można to zobaczyć. Mało tego, wydrukować można w 3D. Taką makietę, jak ludzie zobaczą, To, bo z rysunków, szkiców, to różnie ludzie odbierają, różnie mają praktykę. To są niewielkie środki, warto to zrobić.
W najbliższym numerze Bez Wierszówki, to jest takie nasze pismo Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, wychodzące w Olsztynie, przekażemy i pokażemy pana rysunki. No i dalej będzie. Dziękuję panu bardzo za wiarę i za to, że pan działa. Ale proszę państwa, działać to można bardzo chętnie i usilnie, ale są takie techniki, które pozwalają na działanie skuteczne. Jest w studio pan Dariusz Użycki. Dzień dobry, panie doktorze. Pan jest doktorem, inżynierem nauk technicznych, ale zajmuje się pan różnymi, powiedziałbym, sprawami, które są... No, szalenie szeroko ten zamach pański jest bardzo daleko idący. Człowiekiem. Ja tu przeczytałem pana książkę Czy jesteś tym, który puka? Wydawnictwo Słowa i Myśli z wielkim zainteresowaniem, ponieważ ta książka dotyczy właściwie każdego. Każdego człowieka, począwszy od tego, jak dostać pracę, jak napisać CV, co to jest ta praca. Tak. I zajął się pan, jak można określić tą specjalizację, którą pan teraz uprawia? A może jeszcze wcześniej, już milknę. Co pan robił w ogóle w życiu? Bo tutaj w notce jest tego sporo. Działał pan i w technice, i w zarządzaniu, i naukowo. I to jest chyba wynik tych wszystkich doświadczeń.
Zdecydowanie tak. Rzeczywiście mój życiorys jest dosyć złożony. Zaczynałem w latach 80. jako student Wojskowej Akademii Technicznej i później 8 lat pracowałem wręcz w Wojskowej Akademii Technicznej, stąd tytuł doktora inżyniera nauk technicznych. Specjalność pojazdy gąsienicowe, ciężkie, czyli pojazdy mechaniczne. A od 18 lat, bo mam wszystkiego 54, więc już troszeczkę żyję, od 18 lat zajmuję się czymś absolutnie innym, co jest drugą fascynacją mojego życia, czyli obszarem doradztwa personalnego. Konkretniej można to nazwać, jestem, upraszczając to do bólu, rekruterem, albo headhunterem, albo konsultantem executive search. Jak zwał, tak zwał. Rzecz w tym, że pracuję od 18 lat, pomagając firmom znajdować kandydatów na najwyższe stanowiska, ale także równolegle pomagając kandydatom albo menedżerom zdefiniować swoje cele zawodowe, połączyć je harmonijnie z celami życiowymi, a później umiejętnie przekazać to światu. To jest bardzo istotny element, bo wiedzieć, czego się chce, to jedno. Drugie, powiedzieć to umiejętnie światu też jest ważne i tym się też zajmuję.
No właśnie, ale headhunter to ładnie brzmi. Czy tak. To jest tak? Bo to już wiemy, że to jest ten taki łapanie najzdolniejszych, ale czy to jest... Bardziej robi pan od strony tego, który panu płaci za to łapanie tych zdolnych, czy również, bo ta książka świadczy o czym innym, bo ta książka świadczy o tym, że pan się właśnie troszczy o tych łapanych.
Tak, ja się przesuwam zdecydowanie i to sam po sobie widzę, analizując swoje osobiste cele i zachowania. Z tych 18 lat, pierwszych kilkanaście to oczywiście... Zdecydowana przewaga pracy na rzecz zleceniodawców, czyli firm, które szukają kandydatów. Natomiast im jestem starszy, tym większą mam radość i satysfakcję z pracy już jeden na jeden, czyli z pojedynczym menedżerem, z człowiekiem, który ma jakiś konkretny problem życiowy czy zawodowy i w tym mogę mu być pomocny. I ta proporcja w ostatnich 3 latach zdecydowanie się zmieniła. Mniej więcej w tym momencie jest to już mniej niż 50% mojej aktywności to jest praca na rzecz firm, ponad 50% mojej aktywności to jest praca na rzecz indywidualnych ludzi, z czym wiąże się także inny obszar, ale bardzo spójny mojej aktywności, czyli wykłady na studiach Executive MBA w Szkole Głównej Handlowej. Tam prowadzę własny przedmiot. Też właśnie związany z autorozwojem, czyli z planowaniem swojego życia i kariery.
Czyli taka jakby większa troska o człowieka wynika z poznania tych ludzi? Czy to jest takie wyrachowanie, że...
Nie, to nie jest wyrachowanie. To jest coś, nazwijmy to dojrzałością. Pan ma trochę więcej siwych włosów, ja bardziej wyłysiałem niż poszedłem siwe włosy.
Ale ja już jestem bardzo, bardzo wiekowy. Natomiast ja z zainteresowaniem czytam porady, które są, wydaje mi się, bardzo praktyczne, czy bardzo konkretne. Bo na przykład ten rozdział pana w książce jak napisać CV. Przecież te CV to są prześmieszne, które czasem no, też trafiają.
I niestety potwierdzam cały czas.
A tu pan właśnie wypracował jakiś taki wzorzec, ale czy może być taki uniwersalny wzorzec, czy to nie jest ze szkodą dla tego, który chce się przedstawić?
Bardzo dobre pytanie i na to mam już bardzo przemyślaną i sprawdzoną odpowiedź. Oczywiście nie ma, absolutnie nie ma czegoś takiego jak wzorzec CV. I to zawsze przestrzegam wszystkich, żeby nie daj Boże wchodzili w internet i szukali sobie właśnie jakiegoś kalki. Polecanego, jakiegoś przez kogoś, jakiejś kalki właśnie. Absolutnie nie. Ale są pewne rzeczy uniwersalne.
Właśnie, związane... co jest najważniejsze? Jak pan radzi myśleć człowiekowi, który chce napisać?
Najważniejsze są uniwersalne zasady komunikacji, czyli zastanowić się nie tylko, co ja chcę powiedzieć, ale że do kogoś ten komunikat jest skierowany, czyli zastanowić się, czy mój przekaz będzie klarowny, prosty, zrozumiały i czy niezależnie od tego, że czytelnik będzie zmęczony, będzie przepracowany, będzie być może nieprofesjonalny, bo to może być czasem bardzo młody, zdolny człowiek, rekruter albo researcher, który nie ma wielkiego pojęcia o biznesie. I żeby jednak mój przekaz był na tyle prosty i profesjonalnie podany, żeby czytelnik zrozumiał to, co ja chcę, żeby zrozumiał, żeby sobie nie wymyślał. I żeby mnie na właściwą półkę włożył, a nie na przykład zaszufladkowo i później dzwonił do mnie z projektami, które mnie w ogóle nie interesują.
A czy jest możliwe, że czytając takie CV, dobre, no załóżmy, że pan je napisał takiemu kandydatowi,
To tylko dodam, nigdy nie piszę kandydatowi CV. Uczę zasad i każdego zmuszam, żeby sam swoimi ręcami i palcyma, że się tak wyrażę, to zrobił.
Chyba porada polega na tym, żeby dobrze w swoich decyzjach, co tam włoży, wybierał. Tak. Czyli żeby ten czytający, na przykład, no ja na przykład jestem fanem w dziennikarstwie dziennikarzy z pasją, więc uważam, że dziennikarze, którzy kochają ten zawód, którzy lubią, wchodzą głęboko, to ja im wszystko wybaczam, jeśli są takimi prawdziwymi dziennikarzami. Jeżeli w takim CV wyczułbym, że coś takiego jest, to wtedy oczywiście bym się tym człowiekiem zainteresował.
Dokładnie tak. Tutaj poruszył pan też bardzo ważny temat, czyli tego, co robimy przed napisaniem CV. Dlatego, że pisanie CV to jest końcowy etap procesu. Pierwszy etap procesu to jest właśnie zastanowienie się, co jest moją prawdziwą pasją, a nie taką, co mi otoczenie wmawia, że powinienem mieć taką pasję, albo co mi rodzice troszeczkę mówili.
Wypada.
Albo że wypada właśnie, bo wypada być dyrektorem, bo moi koledzy ze studiów już wszyscy są dyrektorami. Co oznacza, że ich tam trzech pewnie jest i ja ich trochę zazdroszczę. A jak później rozmawiam z takim człowiekiem, to się okazuje, że
wcale
tego nie chce i wcale go to nie czyni szczęśliwym. Budzi się rano i nieszczęśliwy idzie do roboty.
I teraz żeśmy doszli do tego słowa praca. Mhm. Praca, niektórzy mówią, no ja też chyba jestem taki głupi, że praca to jest najważniejsze. Czy jest?
Zdecydowanie nie.
Nie?
Od razu nie, nie. Zdecydowanie. To jest, powiem tak, oczywiście to jest moja prywatna opinia. Praca zajmuje nam najwięcej czasu. Absolutnie tak. Jakbyśmy nie kombinowali,
wciąga,
to zdoby, wciąga. To jest pasja zdecydowanie i ja... No, niech rzuci kamieniem i tak dalej, bo mnie też karetka kiedyś już wywiozła z pracy i 3 tygodnie w szpitalu spędziłem ze względu na właśnie przepracowanie i tak dalej. Nie będę tutaj za wariata robił i opowiadał szczegółów, ale też z racji doświadczeń osobistych, ale też obserwacji losów tysięcy ludzi, no bo ja przez te 18 lat obserwowałem losy tysięcy ludzi, to zdecydowanie powiem coś, co brzmi jak truizm, ale to jest prawda. Najważniejsza jest rodzina. Praca jest do tego dodatkiem. Praca zawsze wróci w ten czy inny sposób. Tak,
family.
Tak.
No to jest, ale rodzina to też jest praca.
A oczywiście, to jest wysiłek. To nie jest tylko przyjemność i szczęśliwość z nadania. To jest wysiłek, który trzeba w to włożyć. I to wiem sam ze swojego życia, bo mnie też żona kilka razy zapytała, co jest dla mnie najważniejsze. I musiałem sobie sam odpowiedzieć i zrobić 3 kroki do tyłu właśnie, bo pasji się poświęciłem, czyli pracy. To samo widzę po swoich dzieciach. No i podkreślam, tysiące ludzi, których losy miałem szczęście obserwować. Statystyka jest okrutna. Pracę sobie zawsze inną możemy gdzieś znaleźć. Rodziną jest już gorzej.
Ja wiem już, jaką następną książkę pan napisze. O rodzinie?
Nie. Znaczy, jednak. Bo ja przynajmniej, wydaje mi się, że wiem, jaka będzie następna książka. Raczej poświęcona komunikacji. To jest
A czy pisze pan jednocześnie kilka książek, czy jedną?
Nie, absolutnie. Jedną. Natomiast czyli robię to na zasadzie...
Jest pan bardzo uporządkowany.
Tak, doktor żyje nauk technicznych. To nie ma co ukrywać. To wychodzi ze mnie cały czas.
Ale jest pan, panie Dariuszu, jednocześnie tutaj czytam inżynierem do spraw nauk technicznych. A właśnie tutaj przy aparacie, dzień dobry panu, jest pan Bogdan Kozłowski. Czy pan mnie słyszy?
Tak, słyszę.
Dzień dobry panu i proszę pana. Panie doktorze, bo ja w studiu jest pan, który radzi ludziom, jak znaleźć szczęście poprzez dobry wybór pracy. Zacząłem się pytać o tą pracę, skończyło się na rodzinie, a jeszcze teraz jest coś takiego jak hobby, prawda? Chyba tak. Też pożyteczne bardzo. I właśnie pan Kozłowski i pani jego małżonka Krystyna Kozłowska i pan Bogdan Kozłowski, coś takiego państwo robicie. Dowiedziałem się, że Bogdan Kozłowski, tak dobrze powiedziałem, że państwo macie nie tylko ośrodek rekreacyjny, taki, który przyjmuje na konferencje w pięknym miejscu koło Olsztyna, to się nazywa Ziołowa Dolina, ale tam jest jakaś ogromna ilość pojazdów mechanicznych, również gąsienicowych, również wodnych, pontonowych, które pan od wielu, wielu lat gromadzi, kupuje, zbiera, użycza. Czy tak?
Tak, oczywiście.
Co to jest? Proszę opisać nam.
Czyli pojazdów. No, zacząłem to zbierać po prostu z przełomu tych lat 89, tak jak armia zaczęła trochę już wyprzedawać tych nadmiar pojazdów. I był to jeszcze okres, kiedy wyprzedawały jednostki, nie było tej Agencji Mienia Wojskowego. I bezpośrednio w jednostkach się to wtedy można było kupić. I pierwsze to się zaczęło od tego, że po prostu w Ostrudzie białe koszary były likwidowane i tam było bardzo dużo tych samochodów na starów, na których były warsztaty polowe, na których było bardzo dużo narzędzi. No i tak się od tego zaczęło później. Ułazy tego, gaziki, nie gaziki, ułazy z policji, z wojska też te propagandowe pojazdy.
Ale także wozy strażackie, zdaje się, tak? I inne.
Tak, i ze straży pożarnej, żuki, stare, wycofane już, no bo teraz wiadomo, wszystko nowoczesne idzie, a stare pojazdy się złomuje, więc ja je zamiast złomować, to zacząłem kolekcjonować.
No i chwała panu za to, bo inaczej poszłoby to wszystko najprawdopodobniej na złom.
Do huty.
Tak, ale jaka to jest ilość mniej więcej, jak można to zobaczyć, gdzie, kiedy, czy można tym pojeździć?
Czyli zobaczyć to można, bo mam taką muzeum plenerowe na terenie posesji. Stoją tu armaty, pojazdy kołowe opancerzone, PTS, transporter pływający, no, na Łynie Starodorzeczu są przęsła mostowe, którymi też pływamy, bo założyłem taki mały silniczek elektryczny, jest ogrodzone, także bezpiecznie można sobie pływać.
I gdzie to wszystko jest?
I to wszystko jest w Wilimowie, koło Olsztyna.
Wilimowie, to, a może dokładniej, bo podejrzewam, że nie wszyscy wiedzą, gdzie jest Wilimów.
Wilimowo to się Wilimowo. Po prostu od, to jest gmina Jonkowo i w kierunku na bazę Orlenu. A ciągnie się właśnie te Wilimowo i to dużo osób jedzie aż pod Wiedajtym, bo to tak rozrzucone jest te Wilimowo.
Ale blisko Olsztyna, tak?
Tak, to jest od granicy Olsztyna, od pętli 11, 2 kilometry.
Czyli bliziutko. I jeszcze dodatkowo to przyroda interesująca, jak wszędzie
na Warmii. No też, tu jest dookoła, problem mamy jedynie z komórkami, tak, bo jest słaby zasięg. Bo blisko Olsztyna, a bardzo słaby zasięg tych sieci komórkowej, bo to jest taka dolina Starodorzeczu Łyny i po prostu...
Trzeba poprawić komunikację dla pana ważne, bo pan również zaprasza ludzi i instytucje na konferencje. naukowe,
tak, to znaczy mamy
biznesowe.
Takie wzmacniacze sygnału, ale no też niewiele, to w zależności też jest od pogody chyba uzależnione, nie? Że ten sygnał jest albo lepszy, albo gorszy czasami.
Oprócz pojazdów, zdaje się, że jeszcze jest strzelnica na miejscu, a także...
Nie, strzelnicy nie mam.
Strzelnicy nie ma pan jeszcze?
To jest obok myśliwca i jest w Mątkach po prostu po byłej żwirowni, czyli też tam jest zarejestrowane Stowarzyszenie Strzeleckie.
Natomiast jest podobno mini zoo.
I mini zoo też jest, tak. Są strusie, nie alpaki, tylko lamy. No i drobne takie ptactwo, kury, gęsi, kaczki.
Jednym słowem polecamy wszystkim miłośnikom i może emerytom z wojska, którzy by chcieli jeszcze raz przejechać się na czymś, co używali.
Odwiedzają czasami emeryci.
Tak, a i startuje pan w takich paradach, angażują pana do różnych uroczystości odtwarzających jakieś
czyli
bitwy, dzieje.
Też uczestniczymy w różnych rekonstrukcjach, czyli gdzieś ile to no półtorej roku temu byliśmy w Iławie, bo tam były obchodzone główne obchody rocznicy stanu wojennego, no i w Olsztynie. W Olsztynie to z kolei tylko Nysa jeździła milicyjna i pojazd propagandowy, który tam trafił.
Przypominał pan straszne czasy ZOMO.
ZOMO, tak.
No więc życzę, żeby się muzeum, jeszcze zdaje się trochę tego złomu jest tu i ówdzie.
No już coraz mniej tego złomu.
Ale żeby on i tak do końca nie zginął, bo to w końcu jest też zabytek historyczny. Ja miałem takiego, bo już dawno kontakt straciłem, znajomego dobrego, Piotr Leitner się nazywał, tu pod Warszawą gromadził pojazdy, fanatyk. Wszystko kupował, co tylko zdołał, autobusy, samochody. Ale i wiem, że wiele osób coś takiego robi, ale czy to ten ruch w Polsce jest wystarczająco zorganizowany jakiś, czy jest jakaś pomoc kogoś dla tego typu hobbystów, jak pan?
Raczej nie ma pomocy, bo też miałem wcześniej zarejestrowane stowarzyszenie. No i oczywiście pisałem o jakieś wsparcie z MON-u, także nic nie otrzymałem. No wszystko musiałem niestety sam zakupić. No, wcześniej, że tak powiem, było tego sprzętu dużo więcej, więc można to było kupić tak w granicach ceny złomu. W tej chwili już jest coraz mniej, no i ceny oczywiście, wiadomo, jak czegoś jest mniej już nie na rynku, no to ceny idą w górę.
My mamy w Polsce...
Coraz trudniej, bo już no po prostu... No tak. Była jakaś ograniczona ilość tych pojazdów wyprodukowana, tak, w tamtych latach.
Mamy w Polsce znakomite okręty podwodne, tylko one mają po 50 lat, takie kieszonkowe. I po kolei,
no, ja tu po kolei, płyna zapłytka na okręt podwodny.
Ale one są malutkie, mógłby pan przetransportować, ja nie wiem, czy one tam ważą 200-300 ton. Natomiast to może da daleko od morza, ale pana... pojazdy to wszystkim lądowe. Życzę wielu, wielu dalszych udanych zakupów i żeby placówka się rozwijała, a nazywa się, przypomnijmy, Ziołowa Dolina. Ziołowa Dolina, tak? Koło Olsztyna.
Tak, koło Olsztyna.
Państwo Krystyna i Bogdan Kozłowscy, gratuluję tego pożytecznego hobby i do, może kiedyś do zobaczenia. Sfilmujemy to, jeśli pan pozwoli. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję również.
Dziękuję. No właśnie, więc kończymy nasz program, proszę państwa. I jeszcze przysłuchuje się naszym rozmowom pan Dariusz Użycki i to byśmy mogli zakończyć tym pytaniem o to hobby. W tym wszystkim, co pan mówi, radzi, hobby też pan opisuje.
Zdecydowanie tak, jako bardzo ważny element naszego życia. Na tyle ważny, że warto rozważyć, co rzeczywiście jest naszą pasją także w czasie wolnym, ale taką pasją powtarzalną, nie fajnie wyglądającą w CV, czyli że wszyscy jeździmy na nartach i jeździmy konno, co oznacza dwa razy do roku, tylko coś takiego, co pozwala nam oderwać umysł od pracy właśnie codziennie albo najrzadziej co drugi dzień i całkowicie się temu poświęcić przez przynajmniej 15-20 minut.
A skąd ten tytuł? Czy jesteś tym, który puka?
Tak, tytuł zawsze wzbudza zainteresowanie. On niesie bardzo głęboki przekaz. To jest tytuł z filmu. To jest tytuł z filmu. Nie ma polskiego tytułu. To jest tytuł serialu Breaking Bad, amerykańskiego serialu, w którym bohaterem jest 50-latek, czyli taki człowiek jak ja, który dowiaduje się, że ma raka i ma 6 miesięcy życia przed sobą, w związku z czym postanawia zabezpieczyć przyszłość rodziny. A ponieważ jest świetnym chemikiem, to robi to w najlepszy znany sobie sposób, czyli zaczyna produkować najczystszą na wschodnim wybrzeżu, zachodnim, przepraszam, metamfetaminę, czyli wchodzi po prostu w gangsterkę.
Konflikt.
Natomiast w pewnym momencie żona dowiaduje się o tym, jak on prowadzi działalność. Oczywiście robi mu straszliwą awanturę, zadając mu bardzo ważne pytanie, czy to oznacza twoja działalność, że mamy żyć w strachu i że na każde pukanie do drzwi mamy się bać, kto do nas przyjdzie i co się stanie. No i właśnie jego odpowiedź przeszła do historii filmu, bo on odpowiedział, że on już nie jest tym, który siedzi w środku i czeka, aż ktoś do niego zapuka, on jest tym, który puka. No i to oddaje ideę aktywności. Walter White, czyli bohater serialu, był złym człowiekiem na końcu i absolutnie nie propaguje jego działalności, ale cytat w znakomity sposób oddaje ideę książki, czyli własnej inicjatywy, nie czekania.
Who is knocking to our doors, można by powiedzieć. A tak. Pan pomaga i dlatego polecam książkę Czy jesteś tym, który... Puka, Dariusz Użycki, to jest książka dla wszystkich, wydawnictwo Słowa i Myśli. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Dzisiaj gośćmi Radia Wnet był pan doktor Dariusz Użycki, pan minister, były minister kilku resortów, nawet Jan Parys i pan Bogdan Rutkowski, który walczy wraz ze mną o to rozszerzenie pomnika Smoleńskiego w podziemiach pod płytą Placu Piłsudskiego. Może się uda. Dziękuję bardzo. Stefan Truszczyński. Do usłyszenia za tydzień między 11 a 12. Do usłyszenia.
Wolna antena. Radia Wnet.